Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry pani przewodnicząca, dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy.
Pani przewodnicząca, Sejm znowelizował ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ma ona zagwarantować od 1 lipca minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Ja powtórzę, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Na podwyżki najniższych pensji rząd przeznaczył prawie 4 miliardy złotych, ale pielęgniarki protestują. Czy Solidarność popiera protest pielęgniarek?
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że nie pielęgniarki protestują. Myślę tylko o Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, ponieważ to jest decyzja związku. Natomiast jeśli chodzi o pielęgniarki, które dostają rzetelne, uczciwe informacje, nie są też informacje nie są manipulowane, bo taka jest prawda, to wczoraj były w szpitalach, w przychodniach pracowały. Zresztą jak w ostatnim czasie wszyscy doskonale wiemy, to mogliśmy liczyć tutaj na pracowników, którzy pracowali nawet w kilku miejscach, bo taka była potrzeba. Bo potrzeba było rąk do pracy, więc również wczoraj nasze koleżanki i koledzy, nie tylko pielęgniarki, ale ratownicy wszyscy po prostu zajmowali się pacjentami. A protest, bo pani redaktor postawiła pytanie dlaczego. Ja czasami się zastanawiam tak naprawdę, czy my w Polsce, mając system ochrony zdrowia, myślimy o wszystkich pracownikach, czy tylko mówimy o tych dwóch grupach zawodowych, lekarzy i pielęgniarki. Tak się utarło mówić i wiele osób, chociaż to prawda dzięki Solidarności i jakiemu mojemu też uporowi wielkiemu.
Oj, ogromnemu uporowi.
Staram się tłumaczyć, że służba zdrowia to nie tylko lekarze i pielęgniarki. To są te dwie grupy zawodowe, które absolutnie mają sprawczą tą lekarze, tą używając dawnego języka, kierowniczą rolę w systemie, czyli wiodącą, tą, która decyduje o całej terapii, ale no, trzeba również powiedzieć o tym, że jest cała grupa ludzi, która oczywiście, jakbyśmy powiedzieli, używając tej nomenklatury ostatnich miesięcy, nie jest na pierwszej linii frontu. Tak, ona nie jest na pierwszej linii frontu, ale ona stanowi to zaplecze, te tyły, byśmy już powiedzieli, zaplecze tego frontu, które decyduje też o wygranej, bo pierwsza linia frontu musi mieć wsparcie w następnym. Więc to jest na tym polega ta rzeczywistość służby zdrowia, że musimy tworzyć zespół. Ja mam takie wrażenie,
pani przewodnicząca, może zatrzymajmy.
Zależało platformie na tym, żeby rozbić ten zespół. Tak, przepraszam.
Bardzo dziękuję. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, a może panią przewodniczącą poprosić, konkretnie o jakich pracowników chodzi, bo ja widzę, że tak, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagnosta laboratoryjny, lekarz bez specjalizacji, pracownicy niemedyczni, opiekunowie medyczni, sekretarki medyczne, ale też przecież i pielęgniarki, bo chodzi o pielęgniarki, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją. Tak. To jest ogromna grupa pracowników, prawda?
To znaczy w ogóle trzeba spojrzeć na to, że trudno jest na miodowej, czy w ogóle trudno jest w centralnie ustalić wynagrodzenia dla wszystkich. Więc stworzono ten taryfikator, taką jakby siatkę, której zapisano część grup zawodowych, opierając się głównie na wykształceniu.
Widzę, że to 11 grup zawodowych. Czyli...
Tak. I rzeczywiście ten podział jest uzasadniony tym, właśnie jakie jest to wykształcenie, jaka jest potrzeba w systemie, ale jednocześnie właśnie uwzględniająca też te role w systemie. Często zapominamy o tym, że medycyna rozwijając się bardzo, powoduje, że wchodzi nam do medycyny bardzo wiele nowych zawodów, zawodów, których przedtem nie było. Gdybyśmy spojrzeli chociażby na ablację serca, gdzie fizyka odgrywa ogromną rolę. Jeżeli spojrzymy na medycynę, na medycynę nuklearną, która jest używana w leczeniu nowotworów, wszystkie naświetlania, wszystkie historie, które, z którymi mamy do czynienia, to tam pracują również inżynierowie fizycy, pracują ludzie, którzy uzupełniają tą naszą wiedzę medyczną o tę wiedzę, z której korzystamy, czerpiemy. I to są pracownicy służby zdrowia, więc my nie możemy powiedzieć, że my mamy, nie wiem, wyższy personel, niższy personel. My musimy uwzględniać jak najszerzej tych ludzi, a i tak na samym końcu podejmuje decyzję dyrektor, bo tak jak pani redaktor powiedziała na samym początku, my mówimy o najniższych płacach, czyli niezbędnym minimum.
Pani przewodnicząca, to jeszcze raz zadam to trudne pytanie właśnie w tym kontekście, skoro jest protest, tak jak pani słusznie zauważyła, nie wszystkich pielęgniarek, tylko konkretnie Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, czy Solidarność popiera ten protest, czy też może właśnie uważa, że to jest brak solidarności, a może nawet przejaw swoistego egoizmu?
Tak. My uznajemy od pewnego czasu, że niestety zrobiło się coś z nami, nie tylko w służbie zdrowia, ale generalnie pojawiają się takie właśnie egoizmy poszczególnych grup zawodowych. Łatwiej jest, zdecydowanie łatwiej jest myśleć tylko o sobie i o swoich koleżankach, natomiast zdecydowanie trudniej jest nie tylko zarządzać taką jednostką, gdzie personel jest skłócony, ale jednocześnie ten personel spróbować wokół pewnych spraw jednoczyć. Ja powiem taką rzecz, która może ociera się trochę o politykę, ale niestety myślę, że było to celowe. Proszę zwrócić uwagę, że Solidarność bardzo mocno zawsze przeciwstawiała się tak zwanym outsourcingom, czyli wynajmowaniem świadczeń, wyrzucaniu pracowników, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Oni przechodzili do różnych sieciówek, czy to zarówno jeśli chodzi o firmy sprzątające, o firmy gotujące, piorące. Dalej oczywiście szukając, tnąc koszty, które zresztą zupełnie gdzie indziej leżą, taka żeby była jasność, ale szukając tych oszczędności stworzyliśmy coś, co jest jakimś swoistym monstrum, bo szpital jest miejscem, gdzie się stykają interesy firmy zewnętrznych. To bardzo zostało teraz, pandemia to też to obnażyła, pokazała to, że tak naprawdę jest firma X, firma Y, ktoś jest zatrudniony, oprócz tego, że są te firmy zewnętrzne, to są jeszcze pracownicy, którzy wykonują pracę na podstawie działalności gospodarczej, a więc szukając tych oszczędności, stworzyliśmy rzeczywiście miejsce, gdzie firmy zewnętrzne się spotykają i każda ta firma generalnie działa na swoją rzecz. Ona nie działa na rzecz tego szpitala, no umówmy się. Więc gdzieś popełniono błąd, bo szukając oszczędności, czy chcąc oszczędności, stwierdzono, że no pracownik, jeśli będzie na podstawie, będzie zatrudniony na w firmie zewnętrznej, albo outsourcingowaną, to będzie z korzyścią dla szpitala. No nic nie jest w tej chwili z korzyścią i myślę, że pewne wnioski będą musiały być wyciągnięte. Cieszy mnie też właśnie to, że taki program powstaje, dotyczy
pani,
jakości.
Pani przewodnicząca, zaraz przejdziemy do tego tematu, ale widzę, że nam 5 minut, 7 minut zostało. Chciałabym się jeszcze zapytać, na początku naszej rozmowy pani powiedziała, że jest to niebezpieczne, bo protestujący związkowcy, protestujący pielęgniarki wprowadzają w błąd inne pielęgniarki. A to już jest w jakiś sposób bardzo, bardzo naganne postępowanie.
Jest to manipulacja, dlatego że ja wiem, bo również moje koleżanki, które pracują w szpitalach, na przykład dzielą się z nami informacjami, że wypowiedź, bo właśnie panie ze związku mówią, że odbrane będzie tak zwane zembalowe, czyli dodatki 1600 zł, które pielęgniarki otrzymywały. Taka była ścieżka, gdzie co roku te wynagrodzenia wzrastały. Ono nie zniknie, ono już jest w podstawach, natomiast no, jest to zagwarantowane już w dwóch ustawach. To prawo, bo jedno to jest kodeks pracy, druga to jest specustawa, a jednak mówi się o tym cały czas, że te środki pielęgniarki utracą. Więc naprawdę myślę, że coś jest na rzeczy. Przecież wiem, że panie też są osobami, które no, nie od dzisiaj dosyć długo już pracują jako związkowcy. Niektóre z pań to jeszcze są te, które były w kancelarii premiera, kiedy była okupacja kancelarii premiera i Białe Miasteczko. Więc przecież doskonale no, trudno, żeby nie zrozumiały tego, że te środki są i nikt nikomu nie odbierze. No, chyba, że ktoś sam taką decyzję podejmie, nie wiem, zmieniając pracę, czy podejmując inne decyzje życiowe, ale jeżeli środki są i są zagwarantowane, powtarzam jeszcze raz, w dwóch ustawach, to no, trudno mówić o odbieraniu. Więc ja myślę, że zresztą podobny przekaz pojawił się u lekarzy, że niektórych, że rząd dał 19 zł podwyżki. Ja chcę powiedzieć, że oczywiście myśmy starali się, żeby tych środków było jak najwięcej i udało się to, że tak powiem szczęśliwie, że rzeczywiście przyspieszamy też, bo o tym się w ogóle nie mówi, ta ustawa
miała. Bo tu chodzi, prawda, pani przewodnicząca, o lekarzy ze specjalizacją drugiego stopnia, ale tak jak mówiliśmy.
Nie, tutaj chodzi, pani redaktor, o to, że my cały czas mówimy o płacy
minimalnej. Właśnie chciałam.
A dzisiaj tak naprawdę, nawet podczas prac w komisji sejmowej, gdzie jest bardzo wielu lekarzy, ten temat nie wybrzmiewał, bo został bardzo szybko przez jednego z posłów padło pytanie, czy mogliby pokazać no, te swoje pity i paski. Więc momentalnie dyskusja się ucięła. Oczywiście mamy dzisiaj sytuację, gdzie nam brakuje lekarzy, brakuje nam pielęgniarek, a więc wiadomo jest, że ciężko pracują na kilku etatach. I też, tak jak mówię, no, szpitale podkupując sobie personel, czasami tak winduje cenę, że no, w niektórych placówkach, i to już wiemy na pewno, bo to sami dyrektorzy mówią, koszty wynagrodzeń to jest 80% wszystkich. Także właściwie dochodzimy do sytuacji, kiedy te szpitale przestaną leczyć, bo płace są tak bardzo wysokie.
Pani przewodnicząca, to jak pani ocenia Polski Ład, a mam na myśli konkretnie plan na zdrowie, bo to jeden z filarów Polskiego Ładu. Które propozycje pani zdaniem są właśnie takie bardzo pozytywne, które Solidarność pozytywnie ocenia?
Czyli jest jeszcze trudne do oceny w taki sposób merytoryczny czy kompleksowy ze względu na to, że no, z reguły diabeł tkwi w szczegółach. My tylko wiemy, że zdrowie jest jednym z tych trzech filarów, jest priorytetem. To bardzo ważne, bo ono nigdy nie było. Druga rzecz, również Unia Europejska postawiła na zdrowie. Wiadomo, że z tych środków, które będą płynęły do krajów europejskich, zdrowie będzie jednym z beneficjentów, bo rzeczywiście zdrowie poniosło ogromny ciężar odpowiedzialności i jednocześnie obnażyła ta sytuacja pandemiczna, obnażyła braki, które są nie tylko w Polsce, bo widzieliśmy, co działo się w krajach unijnych i takiej sytuacji, jaka powstała, żaden kraj praktycznie nie udźwignął. Więc te środki będą, ale to, na co my zwracamy jako Solidarność, to jest uwaga, że nie chcielibyśmy, wręcz my będziemy protestować, jeżeli te środki będą wlewane, że tak powiem, bezrefleksyjnie do systemu, jeżeli się nie postawi przede wszystkim na jakość i dwa, jeśli się nie stworzy rzetelnych, uczciwych map zdrowotnych, czyli powiedziałabym, jeżeli się nie dostosuje placówek pod potrzeby lokalnych społeczności, bardzo dużo wybrzmiewa, ciągle mówi się, że samorząd powinien decydować, więc samorząd decyduje o swoich szpitalach. Tylko tak decyduje, że mamy szpital od szpitala powiedzmy 20 kilometrów i w żadnych z tych szpitali nie mamy na przykład oddziału geriatrycznego, Ale za to mamy porodówki, gdzie się na przykład rodzi tygodniowo kilkoro dzieci. Mm-hmm. Daj Boże, żeby jeszcze kilkoro. A potrzeby są zupełnie gdzie indziej, tak? Dlatego, że mamy coraz starsze
starsze
pokolenia, oczywiście, starzejsze.
Mapy zdrowotne.
Dzieci wyjeżdżają. Tak, dzieci wyjeżdżają do dużych miast, metropolii, a w tych powiatowych szpitalach, właśnie w tych samorządowych powiatowych szpitalach, no niestety utrzymuje się czasami sytuacje, które już dawno nie powinny mieć miejsca. To po prostu wymaga spojrzenia innego i jeśli te środki mają być przekazane właśnie do samorządom, to muszą być też stworzone narzędzia, czyli ustawy, w mojej ocenie ustawa o jakości, której w Polsce się nie możemy dopracować, ale jeżeli ktoś nam powie, pani redaktor czy mnie, że mamy płacić większą składkę, dobrze, ale ja muszę wiedzieć, za co płacę i jakie mam możliwości, narzędzia, żeby nie tylko to sprawić, domagać się, ale mieć wybór, że wiem, że w tym szpitalu na tej jakości nikt nie
oszukuje. Czyli konkretnie jakie korzyści będzie miał sam pacjent. To jeszcze króciutko, pani przewodnicząca, bo przecież udało się...
Ja bym chciała, żeby pacjent w ogóle szerokim łukiem omijał ten szpital, bo żeby był zdrowy. Ale jeżeli już rzeczywiście ten Nowy Ład i te ustawy, które gdzie się mówi o restrukturyzacji systemu lecznictwa powiatowego, czyli tych szpitali, które są najbliżej nas, bo nie wszyscy mieszkają w dużych miastach i mają dostęp do kilkunastu czy kilkudziesięciu szpitali, jak w dużych metropoliach, ale ten szpital, który jest najbliżej, żeby on spełniał tą podstawową rolę, a jednocześnie, żeby był tym miejscem dla pacjenta, gdzie on przyjdzie, wyjdzie i nie będzie musiał, żeby operować wykonywać proste zabiegi, jechać gdzieś bardzo daleko i żeby ten szpital był przy nim i żeby wykonywał czynności, które są danej społeczności potrzebne.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.